Kiedy tak śpiewaliśmy te pieśni, tak przyszło mi naprawdę, ci, którzy zajmują się jakimiś urządzeniami, tym będzie dużo łatwiej teraz to zrozumieć. Generalnie myślę, że nam wszystkim, jak śpiewaliśmy Pan potrafi, wyobraziłem sobie rzeczywiście maszynę, potężnej wielkości maszynę, która ma tyle szczególików, tyle ścieżek, tyle po prostu w sobie skomplikowanych elementów, że stoję przed tą maszyną i po prostu mówię, Panie, jednego centymetra tej maszyny nie potrafię zrozumieć, a co dopiero całą tą maszynę. I przychodzi ktoś, kto mówi, ja tą maszynę znam w najmniejszych jednostkach, jak wy nazywacie, to one są jeszcze dla mnie zbyt duże, żeby wam powiedzieć, jak bardzo ją znam. Pan potrafi. A następnie, kiedy śpiewaliśmy rzeczywiście nadchodzi Pan, przyszedł mi werset z Dziej Apostolskich, pierwszego rozdziału. A gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Ci mężowie stają, tamci myślą sobie, odchodzi. Umiłowany nasz Pan, kochany nasz Zbawiciel, odchodzi do nieba. Już go nie będziemy tutaj oglądać, tak go widzieliśmy, mogliśmy go jeszcze dotknąć, mogliśmy usłyszeć ten głos bezpośrednio, a teraz odchodzi i nagle słyszą te słowa. Czemu tak się wpatrujecie w to niebo? Dla nich to musiało być dziwnie, no jak to czemu? Nasz Pan odchodzi. A oni po prostu w prosty sposób mówią, tak odchodzi, tak przyjdzie. Zobaczcie, pokolenia z pokolenia w pokolenie mijają tysiące lat od tego. A wszyscy śpiewają, zakochani w Jezusie Chrystusie, nadchodzi Pan i przyjdzie. I te słowa się wypełnią. On przyjdzie. Tak jak został wzięty w górę, tak przyjdzie. Przyjdzie po swoją kochaną oblubienicę. To po prostu jest coś tak pewnego. Jeśli te słowa padają z ust Boga Wszechmogącego, to nikt tam w niebie w ogóle nie ma żadnych pytań. To musi się stać i koniec. Tam nie ma pytań. To wiadomo, to zostało powiedziane i to się stanie. Może ziemia, niebo, wszystko przeminąć, ale Boże słowa nie przeminą. Chwała Bogu za to. Wiesz, tak też pomyślałem, kiedy było tu wspomniane w międzyczasie o tym robaczku. Przypomniały mi się właśnie pewne słowa, które są zapisane w pierwszej księdze królewskiej, którymi ostatnio też się zastanawiałem w rezultacie. Pierwsza księga królewska, 18 rozdział. Wiecie, diabeł jest majstersztykiem straszenia, ale nie może nic więcej zrobić ponadto nad dziećmi Bożymi. Może je straszyć. Oczywiście może być przyzwolenie na to, że były na przestrzeni wieków, do dzisiaj są zabijane dzieci Boże w różnych rejonach tego świata. Może je straszyć, może coś tam z nimi sobie pozwolić na tyle, ile Bóg pozwoli, ale nic więcej nie może im uczynić. To, że próbuje je straszyć, to jest tylko to, co tam sobie może. Że nawet kiedy im życie zabierze, to one będą teraz po prostu tragedia. Dzieci Boże, kiedy nawet w takich momentach idą, one idą po zwycięstwo, po chwałę i nie może ich zatrzymać nawet taki wróg tymi rzeczami. Wszystkich na tej ziemi tym zatrzymuje lęk bezradnych narodów. To się zbliża. To się naprawdę zbliża. Są te lęki coraz większe. Ludzie, którzy przerażeni są, co będzie dalej. A dziecko Boże mówi, Pan mój zajął się mną. Pan mój prowadzi każdy mój dzień, doprowadzi go do końca. W 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej mamy pewnego człowieka tutaj przedstawionego. Nie mówi się o nim dosyć często w kazaniach, ale ja chciałbym go tu wspomnieć właśnie, bo uczynił wielką rzecz w oczach Bożych. Wielkiej rzeczy się podjął i Bóg go w tym obdarzał, bo on miał świadomość Boga, kiedy prorok Boży, wielki i potężny Boży prorok Eliasz ucieka, kiedy dokonuje się to, że się w pewnym momencie jednak boi i mówi pewne słowa i widać, że tam po prostu jest z nim to, że teraz ma iść i się schować. Można powiedzieć, jest z nim to, że oddala się, bo mówi pewne słowa i musi tak się dokonać, bo jest ścigany. To w tym momencie inny człowiek, Obadiasz, mający imię, Mówi, i tu jest o nim tak napisane, gdy bowiem Izabel kazała tępić proroków Pana, Obadiasz zgromadził 100 proroków, ukrył ich po 50 w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą. Zobaczcie, Bóg zawsze znajdzie na tej ziemi tych, których będzie mógł używać. I chociaż rzeczywiście pewne rzeczy się dokonują, jednak Bóg cały czas myśli o swoich sługach. Cały czas pobudza z tego ludu kogoś, kto rzeczywiście będzie miał serce ku temu, aby wyjść tym prorokom naprzeciw. Aby rzeczywiście ich ratować, gdyż widzi w Bożym dziele, dostaje rozkaz od Boga i widzi w tym Boże prowadzenie. Ten Obadiasz tutaj w tym momencie spotyka po tym długim czasie, gdzie naprawdę list gończy puszczony był po wszystkich krajach, po wszystkich miejscach, aby tylko odszukać Eliasza. On w tym momencie spotyka tego Eliasza i tu widzimy, no może od 7 przeczytajmy. A gdy Obadiasz szedł drogą, oto wyszedł mu naprzeciw Eliasz. Poznawszy go, padł na twarz i rzekł, czy to ty jesteś, Panie mój Eliaszu? A on mu na to, ja jestem. Idź powiedz swojemu panu, oto jest Eliasz. A ten odrzekł, cóż zawiniłem, że chcesz swego sługę wydać w ręką Achaba, aby mnie kazał zgładzić. Zobaczcie, co jest dalej. Ten człowiek ma świadomość Boga. On widział, obserwował, co Bóg robił ze swoimi sługami. Idzie dalej, idziemy dalej. Jako żyje Pan Twój Bóg, że nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój Pan, aby Cię tam szukano, a gdy mówiono, nie ma go tu, to odbierał przysięgę od królestw i od narodów, że Cię nie znaleziono. A teraz Ty powiadasz, idź powiedz swemu Panu, oto Eliasz. Gdy ja ruszę się stąd, Duch Pana może Cię zanieść na miejsce, którego nie znam. Ja pójdę zanieść Achabowi wiadomość, że a on Cię tu już nie zastanie i wtedy mnie zabije. A wszak Twój sługa należy do wyznawców Pana od samej młodości. On mówi, kiedy poszedłbym zanieść tą wiadomość, a teraz ten Duch Pana zabrałby Cię z tego miejsca, przecież ten Achab mnie zabije od razu. On po prostu jest tak żądny znalezienia Ciebie, on jest tak żądny złapania Ciebie, wydania kary na Tobie za to, co uczyniłeś swoimi słowami, za to, co sprawiłeś temu narodowi, że on w tym momencie mnie zabije. On wie dobrze, zobaczcie, Bóg pobudza serca, kogo chce. Kogo chce, może pobudzić każdego serce, przekonać je. On od swojej młodości, ten człowiek, i nie widzimy go, żeby gdzieś się chował. On był wierny swojemu Bogu cały czas. On wiedział, narażał się, to nie było tak naprawdę, że mógł się nie narażać. Narażał się na to, że wiedział, że ta Izabel to jest kobieta, która będzie wszystko niszczyła, co związane z Bogiem. Ona tych proroków bożych chciała całkowicie wymieść. A tutaj Bóg sobie znalazł człowieka i ten serce miał względem rzeczywiście posłuszeństwa Bogu. I on, ten człowiek, Obadiasz, mówi do niego, proroku, ty wiesz dobrze, ja nie chcę być tym, który zaniesie tą wieść i rzeczywiście z powodu tego zginie. Ale co tutaj jest dalej? I mówi dalej o tym, co uczynił, co wcześniej czytaliśmy, a to następnie, a teraz ty powiesz, idź, powiedz Twemu Panu, oto Eliasz, przecież mnie zabije. Wtedy Eliasz rzekł, oto jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że jeszcze dziś mu się pokażę. Poszedł więc Obadiasz. Zobaczcie, tam była, on miał świadomość tego, że Bóg może uczynić, co tylko zechce. Ale tu słyszy słowa od Boga. Zobaczcie, my nieraz bierzemy naprawdę wzorce, nieraz bierzemy rzeczywiście w tej Biblii różne osoby, ale ta Biblia przepełniona jest tam, gdzie Duch Święty może działać, tam dokonuje się posłuszeństwo, tam dokonuje się chwała Bożego Słowa. Ten człowiek naprawdę usłyszał Boże Słowo, że rzeczywiście tak się stanie, że on się pokaże Panu i Obadiasz już nie dyskutuje. On mówi, dobra, idę. Poszedł więc Obadiasz, aby się spotkać z Achabem i donieść mu tą informację. O, bądźmy takiego serca. Rzeczywiście nieraz może nam z tego powodu, że będziemy sługami Bożymi zagrażać wiele niebezpieczeństw. Ale jeśli słyszymy słowo od Boga i wiemy, że On wszystko wypełnia, co mówi, to idźmy dalej. Wiecie, mamy wiele Bożej zachęty płynącej z Bożych słów, także i tutaj na tym zjeździe. Bóg nas zachęca, mówi, bądź wierny mojemu słowu ponad wszystko. Ja mogę to wszystko uczynić, co tylko zechcę. Prorok Jeremiasz, Dalszy, następny Boży sługa. Widzimy, zostaje wrzucony do cysterny. Mamy, może otwórzmy, rozdział 38, znam nam rozdział. Wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili go do cysterny syna królewskiego, Malkiasza, znajdującej się na dziedzińcu wartowni, a spuścili Jeremiasza na powrozach. W cysternie nie było wody, lecz tylko błoto i ugrzązł Jeremiasz w błocie. Lecz gdy Etiopczyk, Ebit-Melech, eunuch, będący w służbie w pałacu królewskim, usłyszał, że Jeremiasza osadzono w cysternie, a król zasiadał wtedy w bramie beniamińskiej, wyszedł Ebit-Melech z pałacu królewskiego i odezwał się do króla tymi słowy: królu, mój panie, źle postąpili ci mężowie we wszystkim, co uczynili z prorokiem Jeremiaszem, że go wrzucili do cysterny. Zginie tam w dole z głodu, bo w mieście nie ma już chleba. Wtedy król rozkazał Etiopczykowi Ebit-Melechowi: weź sobie stąd 30 ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Zobaczcie, co się dzieje. Bóg pobudza serce Etiopczyka, pobudza jego serce, Melecha, żeby rzeczywiście on poszedł do króla i w imieniu tego właśnie Izraelity wstawił się za nim. Później cudowne rzeczy, zaraz do których za chwilkę przejdziemy, ale tutaj zobaczmy serce, które rzeczywiście Bóg w każdym narodzie, w każdym języku chce mieć posłuszne sobie. Zyskał ten człowiek przed Bogiem? Tak, później widzimy. Zysk potężny, zawsze zysk łączy się z posłuszeństwem. Ogromny zysk, duchowy, ogromny zysk, który jest ponad to ziemskie życie, który jest nieograniczony w latach. Potężny zysk, taki można powiedzieć, tak my w Jezusie Chrystusie, związani z tym ratowaniem, można powiedzieć poddani ratunkowi Jezusa Chrystusa, możemy mieć potężny zysk. On sam wywyższony ponad wszystko. Oddane mu zostało wszystko pod jego władzę, a my w nim uratowani. Wiecie, tak jak właśnie było dzisiaj rano, też nawiązywane do tych wszystkich rzeczy, postaci, historii, bo krótce, z Starego Testamentu, tak widzę tutaj, jak Bóg w każdym momencie troszczy się o swoje sługi, o zakochane w nim. I chociaż przychodzi doświadczenie już pokazujące śmierć, doświadczenie już pokazujące, nastał koniec. Jednak Bóg, nie, to Bóg mówi o końcu. Bóg ostatecznie mówi o zakończeniu wszystkiego. Do Niego należy decyzja, kiedy będzie koniec tej ziemi. Kiedy przyjdzie Chrystus, do Niego należy decyzja. Chwała Bogu, jak dobrze być nie być opornym temu Bogu, ale być sługą, który zawsze mówi: tak, Panie, idę. Tak, Panie, chcę być zawsze czuły na Twój głos. Chcę być zawsze tym, który rzeczywiście słucha Ciebie i od razu idzie, aby wykonywać to, co Ty mówisz. Może nieraz się użyć do ratowania. Jak dobrze być tym, który jest używany do ratowania przez Boga. Bóg szczodrze nagradza. Następne pokolenia. Zobaczcie, widzimy to przecież w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział. Nagrodzenie po wielu latach. Co się dzieje? Co Bóg robił z tymi ludźmi? Można powiedzieć potomkami tego człowieka, Ebit-Melecha. Tutaj 8 rozdział. Widzimy: a oto anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi do Jerozolimy, z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc w swoim wozie, czytał proroka Izajasza. Zobaczcie, Bóg pobudza, Bóg daje nagrodę. Chwała Bogu za tych, którzy przed nami, w tym narodzie, w którym teraz jesteśmy też, w tym narodzie polskim, pobudza już przed nami tych ludzi, którzy byli zakochani w Jezusie Chrystusie, którzy oddali serce Jezusowi Chrystusowi. My jesteśmy kolejnym pokoleniem, które może iść i oddawać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Oczywiście tak tutaj było powiedziane wyraźnie, jest to cena, cena, całe życie za życie, które zostało wcześniej oddane, czyste, doskonałe. Chrystus mówi: życie za życie. Ale jak tutaj dyskutować z tym, który za coś, co jest prochem, coś, co jest właściwie jakimś pyłem, daje nieskończone wartości. Platyny, złota, czego by tam jeszcze można było powiedzieć. Najdroższe, jakie tylko moglibyśmy mieć minerały na tej ziemi. Chwała Bogu za to, że On chce. Z jednej strony pokazuje, zawsze do mnie należy ratunek. Zawsze mogę was wyrwać z każdej sytuacji, z każdego doświadczenia. A z drugiej strony mówi, zobaczcie, do czego was wybrałem. Zobaczcie, jak jestem hojny w następnych pokoleniach, w następnych rzeczach, jak jestem hojny. Wiecie, nawet to, kiedy czytamy to w Biblii, kiedy dostałem tego poruszenia, a propos właśnie tych mężów Bożych, którzy ratowali, bo można powiedzieć spokojnie, mężów Bożych, którzy ratowali Boże sługi, to właśnie mówię, Boże, nawet to jest Twoim dziełem, że Ty nawet chwalić ich chcesz. Chcesz ich chwalić na przestrzeni wieków za to, że oni słuchali Ciebie, że oni mieli w sercu, aby Twoje sługi ratować. Oni mieli w sercu, aby rzeczywiście usłużyć Tobie, żeby nie mógł diabeł tak się panoszyć i szerzyć. Chwała Bogu, my bądźmy tymi, którzy, można powiedzieć, z jednej strony z tego korzystają, bo nieraz doznaliśmy tego, jak Pan nas ratował. Przypominają mi się historie z mojego życia, kiedy Pan mnie ratował rzeczywiście przez ludzi rzeczywiście również z tego świata. Wiem, że Bóg im tego nie zapomni. Byłem w sytuacjach różnych i wiem, że wtedy rzeczywiście Bóg pobudzał serce drugiego człowieka, który stanął na drodze. I wiem, że wtedy rzeczywiście to było od Boga to wyszło. I wiem, że Bóg nie zapomni, że ten człowiek mówi takie słowa, nie inne i nie dał, żeby powstała dana sytuacja. Chwała Bogu za to, że Bóg to czyni, ale On nie zapomina, ale najbardziej pokazuje nam w tym wszystkim, zobaczcie mnie jako Ojca. Zobaczcie, jaki jestem Ojciec. Objawiam wam swoje ojcowskie serce. Jak troszczę się, jak opiekuję się wami. Jak zabiegam o to, żebyście mogli w Synu być uwolnieni czy oczyszczeni. I mogli być razem tam w niebie z tym Bogiem Wszechmogącym. Wiecie, kiedy patrzę na to, jak przebiega tak samo ten zjazd, kiedy patrzę na to, jak Boże Słowo prowadzi, to wiecie, ja jestem zadziwiony, taki zafascynowany tym, jakiego mamy Ojca. On nieustannie pokazuje nam kolejne, można powiedzieć, elementy swojego serca. Przypomina nam o pewnych rzeczach, pokazuje nam, jeśli tak samo nam mówi o miłości, mówi nam o tym, że nas przygotowuje, że nas napełnia miłością, to jest kolejny element pokazania Jego serca. Ktoś, kto mówi, że dzisiaj nie da rady poznać Pana Boga, jest w ogromnym błędzie, jest naprawdę, sam siebie zwodzi, bo można Go poznać, ale przez rzeczywiście posłuszeństwo, przez uniżenie można Go poznać. Boga Wszechmogącego. Ja, taki mały człowieczek, mogę poznawać tego Boga, czy to nie cudowne? Ty, taki mały ludek, którego bakteria może zniszczyć, którego za chwilę już może nie być na tej ziemi, który może naprawdę dzisiaj skończyć swoje miejsce tutaj, zakończyć się twój żywot na tej ziemi, możesz poznawać Boga, który był, jest i będzie, który nigdy się nie skończy. Jego chwała nigdy się nie zmniejszyła. Wiecie, to jest coś, co Boże, Bóg nas zachęca i mówi, poznajcie, przychodźcie do mnie, kochane dzieci, jeszcze bliżej. Przecież to było wyznaczone dla Izraela, kiedy Paweł stanął w zachwycie, zobaczył to. Kiedy Piotr dostał to płótno z tymi zwierzętami i mówione mu było, jedz, zabijaj i jedz. On w tym momencie dostawał objawienie, że Bóg przyszedł do pogan, aby z tych pogan zbawić tych, którzy przyjdą aby i uznają Jezusa Chrystusa, aby ich zbawić. Z nich jesteśmy my. Naprawdę, możesz pomyśleć sobie w tym momencie, że jakoś tak wyszło. Dzisiaj jesteś tu. Dzisiaj możesz być narodzony w Jezusie Chrystusie. Albo klęknąć przed Bogiem dzisiejszego wieczoru i powiedzieć, zaiste nie rozumiem tego. Zbyt wzniosłe jest to dla mnie, abym mógł to pojąć, że wybrałeś właśnie mnie do swojej chwały, do swojej wielkości, majestatu swojego dostojeństwa. Wybrałeś mnie, ratujesz, przeznaczasz ludzi do tego, żeby stawali na tej drodze mi, żeby mi mówili o Twoim Słowie. Wyznaczasz ludzi, którzy ochraniają mnie na tej ziemi. Nieraz takie sytuacje naprawdę znaliśmy. Bóg to wszystko czyni. Dlaczego? Bo chce okazywać nam swoją bliskość. chce, On nie chce, żebyśmy myśleli o Nim. On nie chce, żebyśmy myśleli o Nim jako o Bogu gdzieś tam daleko. On mówił to wy, Izraelu. Myśleliście sobie, że te figurki, które rzeźbiasz, wystruga z drewna, one będą blisko was. A tymczasem ja, Bóg Wszechmogący, tak mówi do Izraela, byłem tym Bogiem, który był dużo bliżej, niż nawet byś przyłożył do swojego ciała tą figurkę. Ja byłem Bogiem, który zaglądał do waszych serc. Ja byłem Bogiem, który starał się do tych serc przemawiać. Wiecie, kochani, nieustannie, można powiedzieć, teraz o tym przypomnę, masz w tym sercu rzeczy, do których najprawdopodobniej do końca życia nie dasz nikomu zajrzeć. To są rzeczy, które rzeczywiście masz ty i twój Bóg. Wiesz, że wie o nich Bóg. A ten Ojciec doskonały, wiedząc o nich, mówi: przyjdź do mnie. I On wie, jak z tymi rzeczami postąpić. Jeśli to są rzeczy, które potrzebują oczyszczenia, On ci będzie o tym mówił nieustannie, bo cię kocha i nie chce tej rozłąki. Chwała Bogu za to, że naprawdę Chrystus przyjął tą rozłąkę. 3 dni przyjął ją, abyśmy my nie musieli jej już przyjmować. Abyśmy my już zbawieni w Jezusie Chrystusie, narodzeni w Jezusie Chrystusie, nie musieli się rozłączać z Ojcem. On to przyjął. Przyjął to, żebyśmy mogli ten ratunek mieć w ciągłości. Nie musieli zrywać kontaktu. Nie rozumiem tego. Gdybyś mnie się zapytał, dlaczego to zrobił, ja się tego nie rozumiem. Bo ja patrzę na to i po prostu jestem pełen podziwu dla mojego Pana, że był u Ojca. Przecież mi się to nie należało, żadnemu z nas. Ale On to uczynił, abyśmy my już nie musieli rozłączać się z Ojcem. Jak to do mnie dotarło, mówię: Boże, my, nie dość, że ci, których rzeczywiście nazwałeś narodem wybranym spośród pogan, przyprowadziłeś do siebie na mocy Twojego Syna krwi, to jeszcze mówisz, że nie chcesz się z nami rozłączać? Z takim kimś, jak Ty jesteś, jak ja jestem? On nie chce się rozłączać, On chce żyć cały czas w społeczności, która coraz głębsza jest i głębsza. Pokaż mi człowieka, nie pokażesz mi nigdy, który rzeczywiście chce czegoś głębiej, tak jak ten Ojciec. Możemy być małżeństwami, możemy być rodzinami, ale nigdy nie wpuścisz nikogo tak głęboko, jak chce wejść ten Bóg do twojego serca. Kiedy czytamy z 14:23 Jana, że przyjdą i będą mieszkać, to znaczy wejdą tam, w to miejsce, do którego nie dopuszczałeś nikogo i będą tam mieszkać, rozgoszczą się tam i będą chcieli tam przebywać w dostojeństwie swoim i swojej chwale. Będą chcieli tam nawet już nie tyle, co tylko się rozgościć, ale gospodarzyć tym sercem. Oddajmy Bogu chwałę za to, że On chce. On mówi do nas o tym, że On chce być gospodarzem. On wie, jak zarządzić twoim sercem. Wszystkimi poukrywanymi sprawami wie, jak nimi zarządzić. Nie ma takiego zarządcy danymi jak Bóg. Nie ma takiego zarządcy. Oddajmy Mu serca. Całości, nie? Bez dyskusji. Im szybciej to się stanie z tymi, którzy jeszcze gdzieś może coś trzymają, tym szybciej zobaczą jeszcze więcej z tej chwały, dostojeństwa Ojca. Ojciec pragnie szczęścia swoich dzieci, ale daje warunki. Mówi, warunkiem jest uczczenie Syna. Warunkiem jest uwielbienie Syna. Warunkiem jest Chrystus na pierwszym miejscu. A wtedy rzeczywiście dokonywać się to będzie. I wtedy będziesz widział, że coś jeszcze więcej się będzie dokonywało. Wtedy będziesz widział i będziemy też jako Kościół mogli to oglądać, że ty będziesz malał. Z każdą chwilą cię będzie coraz mniej. Coraz mniej cię będzie. A będzie rosnął Chrystus. Będzie wzrastał Chrystus. Rzeczywiście to będzie widać. To będzie widać, że z każdą chwilą będziesz wiedział, coraz bardziej świadomy tego, że nie chcesz w żaden sposób jakby zagłuszać tej łączności. W żaden sposób nie chcesz, żeby coś ci zagłuszyło to. Chcesz, byś miał, tak jak można powiedzieć, nieraz posługując się radiostacjami, akurat moim, można powiedzieć, tam zawodzie, chcesz mieć jak najlepszy słuch, ustawiasz tą częstotliwość, żeby rzeczywiście usłyszeć jak najwyraźniej. Ten świat to wszystko zagłusza to. Próbuje ci wejść w tą częstotliwość i nadać ci szumów, nadać ci hałasu. A Bóg cały czas chce mówić i chce, żebyś Go czysto słyszał. Jezus Chrystus wie, jak ustawić twoje serce na właściwą częstotliwość, abyś mógł słyszeć Ojca Boga Wszechmogącego, naprawdę uświadomił. Pan jeszcze bardziej mi uświadamia, kiedy siedzę, takie nawet teraz tam siedziałem z tyłu, uświadamiał mnie. W takim małym miejscu jesteś, zobacz. A do czego cię przeznaczyłem? Na żonę dla mojego syna. Wiecie, no, gdybyś usłyszał dzisiaj, że najwyższy władca na tej ziemi przeznacza ciebie, człowieka nieznaczącego nie wiadomo ile. Sam wiesz, ile znaczyłeś na tej ziemi. Znaczyłaś. Przeznacza ciebie do swojego dworu. Jako męża, żonę, na, można powiedzieć, swojego syna, swojej córki. No, w każdym bądź razie, gdybyś usłyszał to, to byś sobie pomyślał, ja cię, takie wywyższenie. A tu ten, który wszechmogący, potężny, wspaniały, który mocą swojego słowa stworzył to wszystko. Uznał nas, że chce mieć nas za żonę dla swojego syna. Oblubienicę dla swojego doskonałego syna. Doskonale posłusznego. Nie ma nic już we mnie wtedy do dyskusji, jaki mam być. Ojcze, chcę być gotowy, pomóż mi. Chcę być gotowy, aby być tą rzeczywiście, którą ty tak uznałeś. Kto ciebie bardziej uznał na tej ziemi? Walczyłeś lata z jakimś może uznaniem nawet siebie samego, przez siebie samego. Walczyłeś z tym, żeby ktoś cię tam docenił. Walczyłeś z jakąś, można powiedzieć, żeby ktoś cię tam uznał. I walczysz może nieraz do dzisiaj. Zobacz, kto cię uznał. A Bóg cały czas stał od twojego urodzenia i patrzył. Cały czas stał i patrzył. Czy zobaczysz, że On ciebie tak dojrzał, żeby dać ciebie jako właśnie tą cząstkę tej oblubienicy samego swojego Syna. I dlatego to tych ludzi do dzisiejszego dnia, ludzi, którzy oddają swoje życie, którzy są gotowi poświęcić swoje rodziny, to ich pcha, można powiedzieć, to ich pociąga nawet, nie tyle pcha, co pociąga ich do Chrystusa. Bo jeśli Chrystus potrafi być tak wspaniały, tak cudowny, to oni już nie mają nic wspanialszego dla swoich rodzin. Oni mają nic wspanialszego dla swoich domów. Oni wiedzą, najwspanialszy to jest Chrystus. I oni chcą to dla swoich domów. Oni chcą to dla tych najbliższych Chrystusa. I rzeczywiście to jest czas, w którym teraz, jak było też przypomniane, w którym jesteśmy jutro w tym kraju, smutne rzeczy będą się jeszcze bardziej dokonywały. Ludzie sobie będą słali kłamstwa, ile wlezie. Będą kłamali się nawzajem. Będą szczuły kłamstwa naprawdę potokami. A Boże dzieci, mogą mówić prawdę. Mogą mówić sobie prawdę. Mogą mówić sobie, ja życzę ci Chrystusa. A wtedy ten drugi może powiedzieć, dziękuję. I wierzę w to, że tego Chrystusa więcej w tobie otrzymam. Życzmy sobie Chrystusa więcej. Nie ma piękniejszych życzeń. Życzmy sobie Chrystusa. On wie wszystko, On potrafi. Życzysz komuś tego, żeby miał dobry dzień? Życz, chwała Bogu. Mówiliśmy już kiedyś o tym. Życz mu więcej Chrystusa. A Chrystus mówi tak, ale przez ciebie. Ja chcę dać siebie przez ciebie. Więc ty myślisz, Panie, no ja chcę, żeby tam wzięła skądś ta osoba. Pan mówi, nie, ja chcę użyć ciebie do tego. Masz piękne życzenia, masz piękne pragnienia. Pozwól się do tego użyć. Niech tak będzie, kochani. Życzmy sobie Chrystusa i zanieśmy tego Chrystusa jeszcze więcej sobie nawzajem. Niech ten Chrystus objawia się przez nas. Rzeczywiście żywy, tak prawdziwy Chrystus. Nawet kiedy to mówię, to wiem, że On tu jest. Chwała Mu za to. On tu jest, On to słyszy. On tu jest tak blisko, aż nadejdzie ten dzień, że przyjdzie. Tak jak poszedł tam do nieba. Halleluja. Chwała Bogu. Amen.